Serce dla misji.
I'm Father David Okullu.
Nazywam się ojciec David Okullu i pochodzę z północnej Ugandy. Co może nam ojciec powiedzieć o Ugandzie? Uganda to kraj, który jest często nazywany perłą Afryki z powodu swojego piękna, naturalnych darów, lasów, gór i ziemi. Brytyjczycy dawno temu nazwali ten kraj perłą Afryki. Co może nam ojciec powiedzieć o katolicyzmie w Ugandzie? Populacja Ugandy to około 34 milionów ludzi. 60% mieszkańców to katolicy. Szczególnie tam, gdzie mieszkam, w północnej Ugandzie, ludzie są chrześcijanami, modlą się. Oni się modlą z wigorem, głębią. Oni kochają Boga. Jak wyglądają msze w Ugandzie? Czy są podobne do tych sprawowanych w Polsce? Są pewne różnice. Spędziłem kilka dni w Polsce i widzę, że ludzie modlą się z pewnym odniesieniem, szacunkiem, godnością do Boga. Ale kiedy przechodzi do śpiewu, odpowiedzi, modlitwy, tu jest chłodno. W Ugandzie nasi chrześcijanie są żywi w czasie liturgii, w śpiewie, krzykach, bębnieniu, graniu na lokalnych instrumentach perkusji.
Drumming, playing local instruments, the drums and so forth.
Jak doszło do tego, że ojciec został księdzem?
My calling was through my elder brother.
Moje powołanie przyszło przez starszego brata. Raz zadzwonił do mnie, potem przyszedł, usiadł koło mnie, zaczęliśmy rozmawiać i on powiedział: wiesz, Dawid, byłem dzisiaj w parafii i zobaczyłem tam wszystkich seminarzystów, oni zachowywali się podobnie do ciebie i widzę, że możesz być dobrym księdzem. Dlaczego nie chcesz do nich dołączyć? Nie wziąłem tego na poważnie, ale jednego razu, kiedy byłem w szkole, przyszedł ksiądz. I to był właśnie ksiądz z parafii, który mówił o Bogu, mówił o Jezusie Chrystusie, o Maryi Dziewicy, o zbawieniu. A potem mówił o powołaniu do służby w parafii i prosił, żeby zapisały się te dzieci, które chcą być księdzem. I kiedy on tak właśnie mówił, ja pamiętałem słowa mojego brata: ty możesz zostać księdzem.
The words of my brother that you can become a priest. And so I went to the priest and I registered.
Więc podszedłem do księdza i zapisałem się u niego. Ksiądz przeprowadził z nami krótki wywiad, sprawdzian z angielskiego i matematyki. Zdałem bardzo dobrze. Potem przyszedł jeszcze ksiądz z seminarium. Też zdałem bardzo dobrze i dołączyłem do seminarium. 6 lat niższego seminarium. Potem w średnim seminarium studiowałem filozofię przez 3 lata. Potem mieliśmy 1 rok praktyki w parafii, a jeszcze później zacząłem studiować teologię jeszcze przez kolejne 4 lata. Zostałem księdzem 1 lipca 2010 roku. To była trudna droga. To była bardzo długa formacja, ponieważ odkąd poszedłem do seminarium, przyjeżdżałem do domu na wakacje, spotykałem ludzi, widywałem się ze znajomymi, którzy się żenili, oni mieli jakieś zmiany w życiu, w biznesie, na roli, oni mieli karierę, a ja byłem ciągle studentem. Nawet sąsiedzi mnie pytali: Dawid, kiedy będziesz księdzem? To już trwa zbyt długo, wróć do nas i ożeń się. Ale Duch Święty działa. Przez te wszystkie długie lata, nawet kiedy moje serce było zranione i chciałem to wszystko porzucić, ale dzięki pomocy modlitwy oraz zachętom innych księży szedłem do przodu i zostałem księdzem. Ile osób zaczęło z księdzem przygotowania do drogi kapłańskiej, a ile ją skończyło? Kiedy zacząłem niższe seminarium, było nas 44. Miałem 15 lat. Więc kiedy zaczynaliśmy, było nas 44. Ale na etapie formacji niektórzy koledzy zdecydowali, że odejdą. Inni musieli opuścić seminarium, bo nie sprostali wymaganiom dyscypliny. A jeszcze inni nie byli wystarczająco inteligentni, nie byli w stanie skończyć seminarium. Byli też tacy, którzy na tym etapie przygotowania umarli.
Others on the way, they died.
Po skończeniu 16 roku życia byliśmy podzieleni do różnych seminariów i mogliśmy się spotykać dopiero po jakimś czasie. Na końcu tylko dwóch z nas zostało księżmi. 42 nie skończyło tego przygotowania. Jest ksiądz po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Europie. Dlaczego się tutaj ksiądz znalazł? Mój przyjazd tu jest możliwy dzięki dobroci Boga. Przede wszystkim jednak przyjechałem, by podzielić się moją wiarą w Boga z ludźmi w Polsce, żeby potem podzielić się z kolei tymi doświadczeniami w domu. Przyjechałem też, żeby opowiedzieć o naszych trudnościach po 23 latach wojny w północnej Ugandzie, w której tak wielu ludzi zginęło, zostało zamordowanych, własności zostały zniszczone i ludzie żyli w obozach. Potem wrócili do domu i wciąż cierpią z powodu prześladowań. Więc przyjechałem, żeby podzielić się niektórymi trudnościami. Mamy fundację, która nazywa się Sorudeo. To organizacja na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, która powstała jako pomoc dla ludzi, którzy cierpią. Przyjechałem również, żeby opowiedzieć o tej fundacji i jeśli byłoby możliwe, żeby inni dołączyli do nas, to byłaby dobra sprawa. Jakie są cierpienia ludzi, którzy są pod opieką fundacji? Naszym zadaniem jest wyeliminowanie, może zmniejszenie po pierwsze głodu, po drugie biedy, po trzecie przemocy. I widzimy, że to jest nasza droga. Ludzie są głodni, zwłaszcza w maju, czerwcu i lipcu, chudną i często umierają. Wtedy odkrywasz, że ludzie przez te 3 miesiące nie chodzą do kościoła, ponieważ są słabi, dzieci nie chodzą do szkoły, bo są słabe. Żeby z tym walczyć, trzeba to robić przez kulturę rolną, na przykład przez szkoły rolnicze. I to jest jedno z naszych zadań, priorytetów działalności. Poprzez grupy rolników uczymy ich, jak zatrzymać jedzenie, jak siać, jak utrzymać jedzenie, nawet nie gotować tak dużo, ani gotować tak mało, ale po prostu utrzymać. To jest właśnie jedna droga, by walczyć z głodem. Bieda z kolei jest powszechna. Niewielu chodzi do szkoły, głównie dlatego, że są biedni, zwłaszcza na obszarach wiejskich, tam jest głębokie bezrobocie. Mamy bardzo biedne dzieci, które przedstawiamy tym, którzy mogą pomóc, dobrodziejom. Kiedy mamy jakiegoś darczyńcę, kontaktujemy go ze szkołami, które są naprawdę zniszczone na obszarach wiejskich i wymagają odnowy. Mam zdjęcia i dowody, mogę pokazać. Kilku Polaków przyjechało na moje tereny, widziało i dlatego mnie zaproszono, żebym podzielił się tymi doświadczeniami. A jeśli chodzi o zdrowie, kopiemy studnie, żeby dać czystą wodę pitną. Na moim terenie woda, którą ludzie piją, jest brudna, zanieczyszczona przez różne bakterie. Wykopaliśmy teraz 5 studni i dajemy dostęp do czystej wody dzięki pomocy darczyńców z Wielkiej Brytanii. Ale teraz stajemy przed problemem środków finansowych. Mamy mało pieniędzy, a ludzie potrzebują wody. Na przykład, jak przyjechałem tutaj, odwiedziłem koszalnię. Zobaczyłem w centrum fontannę. Ludzie przechodzą, oglądają, jak woda wylatuje, podświetlona różnymi kolorami i byłem zdumiony. Tutaj woda jest oglądana dla przyjemności, a woda w moim państwie jest bardzo cenna, bo woda jest życiem. Musimy się też z tym zmierzyć i z wieloma innymi rzeczami. Ludzie w moim kraju doświadczają szaleństwa. Po tylu latach wojny nie są przygotowani psychicznie, a my w naszej organizacji chcemy też przygotować ludzi psychicznie, pomóc im, rozwiązywać problemy i dać im pewne możliwości radzenia sobie z problemami, żeby nie popełniali samobójstw, nie wpadali w alkoholizm. To są rzeczy, które próbujemy robić.